Dzień przed wyborami samorządowymi kod źródłowy programu do zliczania głosów został upubliczniony w internecie. To oznacza, że do systemu mógł się zalogować praktycznie każdy. O sprawie napisał jeden z portali.
PKW zapewnia, że system działa już prawidłowo i wyników możemy się spodziewać jeszcze dziś wieczorem. Jednak kłopoty z wprowadzeniem wyników mają niektóre z komisji.
Jak czytamy na portalu, klucz do zalogowania się do systemu można wygenerować za pomocą bardzo prostego programu. W ten sposób jako członek komisji można też dokonać zmian w protokołach.
Marcin Zarzecki, socjolog polityki, podkreśla, że w ten sposób osoby, które przegrały zwłaszcza niewielką ilością głosów, będą podważały tryb wyborczy. Tego komisja powinna się ustrzegać.
Jak to się dzieje, że w okresie 4-miesięcznym przed wyborami dopiero ten system jest zastartowany i właściwie jest konstruowany? To ma naprawdę bardzo ważne konsekwencje dla uzyskania legitymizacji przez osoby, które zostały wybrane, dla uzyskania konkretnych rozkładów preferencji politycznych na poziomie samorządowym. Tutaj idea reprezentatywności, idea wiarygodności danych uzyskanych od głosów wyborczych może nie została podważona, ale na pewno skrzywiona.
W niektórych miejscowościach zdumiewa także sam etap głosowania.
W miejscowości Rybie w gminie Raszyn pod Warszawą wyborcy wrzucali głosy do kubła na śmieci przerobionego na urnę wyborczą. Kosz był owinięty flagą państwową. Według delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nie naruszyło to kodeksu wyborczego.
W Polsce coraz więcej rodzin ze względów na niski status materialny ubiega się o dożywianie dla swoich dzieci.
Od 2008 roku o blisko 20% wzrosła liczba dzieci z najmłodszej grupy wiekowej do 7 roku życia, które korzystają z rządowego programu dożywiania, informuje jeden z dzienników.
Statystyki są niepokojące, gdyż w tym samym czasie liczba uczniów na wszystkich etapach kształcenia korzystających z programu dożywiania w wyniku niżu demograficznego spadła o blisko 24%, zaznacza dziennik.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że jest to wynik zmian z 2009 roku, które rozszerzyły grono wspieranych poprzez m.in. brak konieczności rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz decyzji ośrodka pomocy społecznej.
Poseł Marzena Wróbel, członek Sejmowej Komisji Edukacji, mówi, że pomoc państwa w zakresie dożywiania jest jeszcze zbyt zbiurokratyzowana i nie wystarcza.
Nasze społeczeństwo biednieje, zważywszy na fakt, że znacząca ilość ludzi po prostu nie ma pracy, a państwo zupełnie nie odpowiada na potrzeby tej grupy obywateli. Ale szczególnie bolesne jest to, że ta bieda największa dotyka dzieci. Przecież mówimy o pomocy w zakresie dożywiania, czyli z tego wynika, że najbardziej elementarne potrzeby dzieci nie są zaspokajane w domach, bo rodziców po prostu nie stać na należyty posiłek dla dzieci. To jest degradacja de facto rządzących. Tak nie powinno w Polsce być.
Jeszcze w 2008 roku z dożywiania korzystało około 273 tysięcy maluchów. W 2003 roku już o 50 tysięcy więcej, donosi sprawozdanie Ministerstwa Edukacji Narodowej z realizacji Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-13.
Dziś po raz 7 obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o antybiotykach. Ma on zwrócić uwagę na jeden z głównych problemów zdrowia publicznego XXI wieku – rosnącą odporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.
Co roku około 25 tysięcy pacjentów umiera w Unii Europejskiej z powodu zakażeń wywołanych przez bakterie oporne na wszystkie dostępne antybiotyki.
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia żałuje pieniędzy na Narodowy Program Ochrony Antybiotyków. W jednym z warszawskich szpitali odkryto ognisko epidemiczne groźnej bakterii.
Zbigniew Hałat, epidemiolog, mówi, że jednym z powodów takiego stanu jest łatwość w dostępie do antybiotyków.
Głównym powodem jest łatwość sprzedaży antybiotyków przepisywanych pacjentom, którzy tego nie wymagają. A poza tym polityka antybiotykowa, która powinna zaczynać się od pobrania wymazu i antybiogramu, to znaczy określenia oporności bądź jej braku na poszczególne antybiotyki, jest zupełnie lekceważona. Ten brak polityki państwowej kładzie nas na łopatki przed tym zagrożeniem. No, trzeba powiedzieć, że tutaj ta polityka musi się zaczynać od powołania zespołu przeciwepidemicznego szpitalu. Wydaje mi się, że to jest nie tylko sprawa głupoty, ale też sprawa interesów indywidualnych, jak to zwykle w Polsce, ludzi zajmujących najwyższe stanowiska państwowe.
Resort zdrowia obciął też o 1 000 000 złotych fundusze na raportowanie do Agencji Unii Europejskiej danych o ciężkich zakażeniach inwazyjnych leczonych w szpitalu, co sprawia, że po raz pierwszy od 11 lat wśród danych z europejskich ośrodków zabraknie Polski. Pod względem spożycia antybiotyków Polska zajmuje 15. pozycję w Europie.
Ojciec rodziny został aresztowany, bo jego córka opuściła 2 godziny edukacji seksualnej. To nie pierwsze kłopoty rodziców, którzy chcieli wycofać swoje dzieci z deprawujących wykładów. O sprawie poinformował nasz dziennik.
Państwo Martens z małego miasteczka na zachodzie Niemiec przed rokiem wycofali swoją córkę z prowadzonych w szkole zajęć seks-instruktażu, tłumacząc, że ta forma wykładów jest niebezpieczna dla dzieci, mając im w głowie i demoralizuje.
Szkoła i prokuratura nie przyjęły tłumaczeń rodziców i w efekcie ojciec córki spędził dobę w więzieniu. Zadaniem urzędu rodzice skrzywdzili swoje dziecko, odsuwając córkę od seks-edukatorów. Orzekli również, że zajęcia są obowiązkowe.
Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro Prawo do Życia mówi, że to, co się dzieje w krajach Unii Europejskiej, to zbrodnia na dzieciach i młodzieży oraz ewidentnie niszczenie rodziny, które chce się wprowadzić również w Polsce.
To za chwilę może się dziać w Polsce. Pani Fuszara, która jest pełnomocnikiem rządu do spraw równości, kilka dni temu w swoim komentarzu do projektu sprawozdania z wykonania ustawy aborcyjnej napisała, że z ustawy wynika, edukacja seksualna w Polsce powinna być obowiązkowa. Co to jest ta edukacja seksualna? To instruktaż masturbacji, nakłanianie do związków homoseksualnych, to jest niszczenie rodziny. Jeśli Polacy nie uświadomią sobie zagrożenia, za chwilę może być za późno.
Dzierżawski apeluje o dalsze wsparcie fundacyjnej inicjatywy ustawodawczej Stop Pedofilii, by nieustannie uświadamiać Polaków o tym ogromnym zagrożeniu.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.